Jak koniec praw jest walorizacja?
Bardzo proszę.
Pogotowie radiowe.
Pogotowie radiowe na antenie Polskiego Radia Lublin od poniedziałku do piątku w godzinach od 12 do 13, a w dzisiejszym czwartkowym wydaniu kłaniają się Państwu Krzysztof Mysiak, który program realizuje, oraz przed mikrofonem Małgorzata Maksim. Dzień dobry. W tym programie porozmawiamy o działaniach i uprawnieniach komornika, między innymi kiedy warto z komornikiem się skontaktować, a także o zasadach eksmisji i licytacjach komorniczych. Będziemy też przypominać o ochronie swoich danych, by ktoś na podstawie wyłudzonych czy skradzionych nie zadłużył się w naszym imieniu. W drugiej części programu powiemy o zbiórce środków finansowych dla ukraińskich żołnierzy, którą prowadzi Puławskie Towarzystwo Miłośników Gór. Chodzi konkretnie o zakup śpiworów, które trafią na front. Zbiórka potrwa do końca listopada. W grudniu śpiwory trafią na Ukrainę. Powiemy, gdzie można wpłacać pieniądze, a także jakie są inne formy wsparcia. A około 12.50 rozpocznie się poradnik w języku ukraińskim. Przypominam, Pogotowie Radiowe to program prewencyjno-poradnikowy, interwencyjny. Mówimy o szeroko rozumianej pomocy, przedstawiamy tych, którzy pomagają innym, pomagamy Państwu, ale też informujemy, podpowiadamy pewne rozwiązania, nasi eksperci radzą, jak uniknąć zagrożeń, jakie przysługują nam prawa, także musimy pamiętać o obowiązkach, bo życie, choć w niespokojnych czasach, toczy się i musimy się wywiązywać ze wszelkich zobowiązań, pamiętać o ważnych datach i terminach. Państwa pytania przyjmujemy pod numerem zgłoszeniowym 815 33 11 11 albo mailowo lub pocztą tradycyjną, adresy, telefony, wszelkie informacje można znaleźć na naszej stronie internetowej radio.lublin.pl. Pogotowie radiowe do 13 zapraszamy.
Radio Lublin. Pogotowie radiowe.
Dziś w Pogotowiu Radiowym będziemy rozmawiać o działaniach komorniczych. Naszym gościem jest rzecznik Prasowej Izby Komorniczej w Lublinie, Katarzyna Rynkowalska. Dzień dobry.
Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie.
Zacznijmy od eksmisji, bo jesienią zwykle ten temat się pojawia. Jak to wygląda obecnie, jak to wyglądało przez czas pandemii? Jak teraz?
Rzeczywiście mamy jesień w tym roku gorącą w cudzysłowie pod względem czynności polegających na wykonywaniu przez komorników eksmisji z uwagi na to, że przez okres pandemii, czyli przez ponad 2 lata, obowiązywał zakaz wykonywania eksmisji. I tak naprawdę wszystkie sprawy, które czy u komorników w kancelariach już istniały, czy też te, które wierzyciele gdzieś tam mieli u siebie, a ich jeszcze do komorników nie wysłali, one nie mogły mieć nadanego biegu z uwagi na obowiązywanie tego przepisu. Wolą ustawodawcy najprawdopodobniej było to, żeby zabezpieczyć osoby, które mają być eksmitowane przed jakimś nadmiernym ryzykiem zachorowania pewnie, no bo faktycznie eksmisja łączy się z tym, że przychodzi komornik z ekipą, że tak powiem, do domu, pakujemy te rzeczy, przewozimy w inne miejsce. Wiadomo, że w okresie wirusa było to dosyć ryzykowne, więc stąd pewnie ten przepis funkcjonował. Natomiast w tym momencie, właściwie od maja tego roku, eksmisje ruszyły. Natomiast to słówko ruszyły to też troszeczkę jest na wyrost, dlatego że zanim komornik eksmisję w ogóle może wykonać, to musi być szereg warunków spełnionych i szereg czynności musi wykonać przed, żeby w ogóle już do tej czynności finalnej, czyli tego przekwaterowania dłużnika mogło dojść. Więc kiedy od maja już tak na dobrą sprawę mogliśmy zacząć działać, to przede wszystkim zaczęło się od tego, że państwo dłużnicy otrzymywali taką informację, wezwanie do tego, aby samodzielnie wykonać wyrok. To znaczy dostawali taką jakby szansę, żeby się sami spakowali, sami przeprowadzili, znaleźli sobie nowe mieszkanie, nowe lokum. Wiadomo, że bardzo często jest tak, że albo dłużnik tej korespondencji nie odbiera, albo po prostu lekceważy sobie ten obowiązek, który na niego tytuł wykonawczy nakłada. No i nie stosuje się do tego wezwania komornika. Więc w takiej sytuacji kolejnym krokiem, w zależności od tego, czy dłużnik ma prawo do lokalu socjalnego, czy też ma uprawnienie wyłącznie do pomieszczenia tymczasowego, komornik występuje do Urzędu Miasta, Urzędu Gminy z prośbą o wskazanie takiego lokalu, pomieszczenia dla dłużnika. No i tutaj się zaczynają schody, bo nawet w normalnych czasach, że tak powiem, był trudny dostęp do tych pomieszczeń. Po prostu gminy, urzędy miasta, no nie mają ich zbyt wielu, więc trzeba się było ustawić w kolejce. Jeżeli komornik taki wniosek wysyłał, zwykle otrzymywał informację, że no w tym momencie takim pomieszczeniem gmina niestety nie dysponuje, natomiast jeżeli ono będzie dostępne, to jak najszybciej zostanie komornik o tym powiadomiony. No i prędzej czy później faktycznie gdzieś te lokale, pomieszczenia się znajdowały, natomiast no teraz mieliśmy trudną sytuację, bo tak jak wspomniałam, przez 2 lata tych eksmisji nie było, nagle się pojawiły, tych wniosków było dużo więcej niż normalnie. No i siłą rzeczy gminy, urzędy miasta nie miały takiej możliwości, aby wszystkim od razu zapewnić te lokale czy pomieszczenia. Natomiast w momencie, kiedy już to pomieszczenie czy lokal zostanie wskazany, no to wtedy komornik ma obowiązek wyznaczyć termin czynności, czyli termin ten już de facto eksmisji. Jeszcze taka różnica między tym lokalem socjalnym a pomieszczeniem tymczasowym jest taka, że w przypadku lokalu socjalnego to jest obowiązek tylko i wyłącznie Urzędu Miasta, Urzędu Gminy, czyli tutaj tego nie przeskoczymy. Jeżeli Urząd Miasta lub Urząd Gminy takiego lokalu nie jest w stanie wskazać, to jakby mamy związane ręce. Natomiast w przypadku pomieszczenia tymczasowego taki lokal może wskazać również wierzyciel, więc jest to troszeczkę ułatwienie dla państwa wierzycieli, którzy mają taką możliwość finansowo, żeby wskazać takie pomieszczenie lub mają na przykład taki lokal, do którego mogłoby nastąpić szybkie przekwaterowanie dłużnika. Natomiast tak jak powiedziałam, no w przypadku pomieszczenia socjalnego, lokalu socjalnego już jesteśmy tylko zdani na to, żeby taki lokal został wskazany przez Urząd Miasta lub Urząd Gminy, co troszeczkę utrudnia i niestety wydłuża całą procedurę. No ale jeśli mamy szczęście, ten lokal czy pomieszczenie zostało wskazane, wyznaczamy termin, no i wtedy przyjeżdżamy w wyznaczonym terminie na miejsce czynności. Komornik ma uprawnienie do tego, aby na koszt i ryzyko dłużnika przy pomocy ślusarza w asyście policji otworzyć przymusowo lokal, który on zajmuje, wejść do środka, no i dokonać takiego już fizycznego, prawda, przeniesienia tego dłużnika wraz z jego rzeczami do lokalu czy pomieszczenia wskazanego przez Urząd Miasta lub przez wierzyciela. Także to nie jest tak, że to tak szybciutko idzie i jakby wpływa wniosek, komornik już dokonuje eksmisji. Zanim do tego dojdzie, szereg czynności musi być wykonanych. Natomiast październik jest takim miesiącem ostatnim przed okresem ochronnym tak zwanym, kiedy możemy jeszcze te czynności wykonywać, więc tak naprawdę no, w tym miesiącu bardzo dużo takich czynności się odbywa i bardzo dużo takich eksmisji właśnie w tym okresie ma miejsce.
Kiedy jest ten okres ochronny?
On się zaczyna 1 listopada, właściwie możemy eksmitować do końca października, natomiast potem od nowa zaczynamy dopiero z początkiem kwietnia, 1 kwietnia. Więc tak naprawdę ten okres późna jesień i zima to jest taki czas, kiedy nie wykonujemy tych czynności.
A przypomnijmy, kiedy w ogóle dochodzi, kto jest zagrożony tą eksmisją, w wyniku czego akurat
musi
dojść?
No tak, żeby w ogóle doszło do eksmisji, to tak naprawdę... Niestety, ale prawda jest taka, że dłużnik musi sobie na to porządnie zapracować. To znaczy do eksmisji dochodzi zazwyczaj w sytuacji takiej, kiedy ktoś jest lokatorem jakiegoś pomieszczenia, lokalu, mieszkania i po prostu na przykład za niego nie płaci. Lub w sytuacji, kiedy jego zadłużenie jest na tyle duże, że dochodzi do licytacji nieruchomości. No i po tej sprzedaży nieruchomości w drodze licytacji ma obowiązek opuścić lokal, który zajmuje na rzecz nowego właściciela. Także żeby doszło w ogóle do eksmisji, żeby została orzeczona, no to po prostu dłużnik musi bardzo długo pozostawiać w zwłoce z opłacaniem świadczeń, czy też ze spłacaniem swoich należności, bo wyroki eksmisyjne, czy też sytuacje, w których dochodzi do licytacji nieruchomości, no to nie są sytuacje, które się zdarzają nagle i szybko. Zazwyczaj na taki krok wierzyciel decyduje się w momencie, kiedy już faktycznie zadłużenie jest dosyć wysokie i nie ma innego wyjścia, tylko musi po prostu sięgnąć po taką, a nie inną egzekucję.
Krótka przerwa, a potem powiemy między innymi o licytacjach, ale także o e-licytacjach, jak to wygląda.
Pogotowie radiowe.
Dziś w Pogotowiu Radiowym rozmawiamy o działaniach komorniczych. Przed przerwą mówiliśmy o eksmisji, bo to zbliża się czas ochronny od 1 listopada. Powiedzmy teraz, co się dzieje z tymi nieruchomościami, w ogóle ruchomościami, które trafiają gdzieś na licytację? Jak to wygląda?
Generalnie, jeżeli wierzyciel złoży taki wniosek do komornika o egzekucję z nieruchomości, to taki wniosek przede wszystkim musi spełniać określone warunki, jakie spełnia każde pismo procesowe. No i przede wszystkim ten dłużnik musi być tej nieruchomości właścicielem. Jeżeli wszystkie warunki są spełnione, braków żadnych, wniosek nie posiada, komornik wszczyna postępowanie egzekucyjne, które zazwyczaj zaczyna się od tego, że zawsze w każdym przypadku komornik zawiadamia dłużnika o tym, że taki wniosek do niego wpłynął, że wierzyciel żąda tej egzekucji z nieruchomości, w związku z czym wzywamy dłużnika do tego, aby jak najszybciej uregulował swoje zobowiązanie, żeby uniknąć dalszych konsekwencji tego wniosku. I tutaj jak mantra powraca to, o czym my bardzo często mówimy przy różnych okazjach, żeby odbierać korespondencję od komornika i sprawdzać, co ten komornik od nas w tym momencie chce, bo nie zawsze to jest tak, że on tylko pisze o tym, że trzeba zapłacić, że mamy dług, ale też informuje nas o tym, co się aktualnie w tym postępowaniu dzieje, jakie kroki wobec nas zostaną podjęte. I my mamy czas na to, żeby w jakiś sposób zareagować. Czy to będzie reakcja w postaci próby jakiejś ugody na przykład z wierzycielem, żeby jednak do tej egzekucji nie doszło. Czy to będzie reakcja w postaci spłacenia większej należności, żeby właśnie wierzyciel dzięki temu, że otrzymał większą kwotę na to zobowiązanie, wstrzymał się jeszcze chwilowo z tą egzekucją z nieruchomości. Także to jest bardzo ważne, żeby tą korespondencję odebrać. Natomiast sama licytacja... To już jest zupełnie odrębny temat i też ona się odbywa dopiero na końcu pewnej drogi, którą musimy przejść, zanim do niej dojdzie, bo taką nieruchomość trzeba wycenić, opisać, oszacować. Tego komornik nie robi, powołuje do tych czynności biegłego, z którym przyjeżdża zazwyczaj na miejsce, umawia się z dłużnikiem, informuje, że będzie w jego domu czy też mieszkaniu z tym biegłym rzeczoznawcą. Następnie ten rzeczoznawca sporządza wycenę, którą również dłużnik otrzymuje do wiadomości. Przysługuje mu skarga na tą wycenę. Może się nie zgodzić, czy z wysokością kwoty, na jaką została oszacowana jego nieruchomość, czy ze sposobem tego oszacowania. Także zanim dojdzie do licytacji, jeszcze mamy dużo czasu na to, żeby w jakikolwiek sposób reagować, brać udział czynny w tym postępowaniu i po prostu pilnować swoich praw. Chociaż oczywiście nie wolno zapominać o obowiązkach, bo obowiązkiem dłużnika jest wpuścić komornika, udostępnić ten lokal do wyceny i obowiązkiem również jest odbieranie tej korespondencji, bez czego ani rusz w postępowaniu egzekucyjnym. Natomiast jak już dojdzie do licytacji, to mamy dwie drogi, tak jak pani redaktor wspomniała. Może być to licytacja w formie tradycyjnej, czyli taka, która odbywa się w budynku sądu. Natomiast od września zeszłego roku obowiązują przepisy, które umożliwiają przeprowadzenie e-licytacji nieruchomości. No i taka e-licytacja odbywa się za pomocą systemu teleinformatycznego, odbywa się w sieci, online. I tak na dobrą sprawę umożliwia udział osobie, która nigdy w życiu na przykład w Lublinie nie była i nie musi w ogóle do tego Lublina przyjeżdżać. Może wziąć udział będąc w każdym miejscu w naszym kraju. Wystarczy, że się zaloguje do systemu, poda swoje dane, zostanie przez komornika zweryfikowana, wpłaci rękojmie i na tej podstawie jest dopuszczana do licytacji. Ten system w założeniu miał dać właśnie dostęp i większą możliwość osobom, które miały problem z dojazdem, na to, żeby do tej licytacji przystąpić. Również w zakresie przepisów związanych z COVID-em też tutaj takie duże ułatwienie, ponieważ wiadomo, że w sądzie, jeżeli ci licytanci musieli być stłoczeni w małej sali, często były problemy, że licytantów było dużo, sala mała, sędziowie szukali większego pomieszczenia, żeby licytację przeprowadzić. Tutaj te wszystkie problemy jakby nam odpadają, ponieważ się w ogóle nie widzimy. Ta licytacja trwa online. Ona trwa o wiele dłużej niż licytacja tradycyjna, ponieważ przy tradycyjnej licytacji mamy konkretny termin, konkretną godzinę. Jeżeli by się stało z przyczyn losowych tak, że licytant na przykład by nie zdążył dojechać, to on po prostu nie ma możliwości wziąć udziału w takim przetargu, mimo że spełnił inne warunki, które umożliwiły mu udział w tej licytacji. Ale samo to, że nie dał rady dojechać, nie był obecny, już go w tym momencie jakby dyskwalifikuje. Natomiast przy licytacji elektronicznej ona z zasady trwa 7 dni. Zaczyna się zwykle między godziną 9 a 14, tak samo się kończy. Przystępujemy do tej licytacji, oczywiście warunkiem przystąpienia jest wpłata rękojmi, ona musi być na 2 dni robocze przed terminem licytacji na koncie komornika. Jak komornik zweryfikuje takiego uczestnika, że on spełnił te wszystkie warunki, wpłacił rękojmie, dopuści go do licytacji, to tak naprawdę przez okres tych 7 dni każdy z licytantów może swoją ofertę składać. No i na koniec komornik jakby stwierdza, kto najwyższą ofertę złożył i ta osoba wygrywa licytację. Także jest to takie duże ułatwienie, uproszczenie, ukłon w stosunku do osób, które chciały brać udział, a na przykład z różnych powodów nie mogły dojechać, czy nie miały takiej możliwości.
Kiedyś było to bardziej takie lokalne, prawda?
Teraz tak, kiedyś to było tak, że po prostu trzeba było być w sądzie i jakby koniec kwestii. Tak jak mówię, nawet to, że gdzieś tam po drodze się samochód zepsuł, mogło pokrzyżować plany i doprowadzić do tego, że finalnie ktoś nie wziął udziału w tej licytacji.
Czyli może to być też, wychodzi poza nasz kraj?
W tym momencie ten nasz system teleinformatyczny udostępnia możliwość na terenie naszego kraju, ponieważ komornicy co do zasady działają na terenie kraju, więc ale zawsze przez pełnomocnika jak najbardziej można próbować takiego zakupu dokonać, tak?
Licytacja, eksmisja, to wszystko w wyniku zadłużenia. Jak tego zadłużenia uniknąć, bo są i świadome, i nieświadome takie chyba rodzaje zadłużeń?
No oczywiście. My bardzo często i bardzo dużo o tym mówimy, nawet w tym roku 11 listopada odbędzie się taki Dzień Otwarty Komorników, w którym chcielibyśmy właśnie Państwu przypomnieć o tym, że zadłużenie to nie jest koniec świata i to nie jest wstyd. Wstydem jest nie płacić długów. I chcielibyśmy właśnie, żeby Państwo jakby zwracali większą uwagę na to, jakie zobowiązania zaciągają. Ponieważ dzisiaj generalnie jest bardzo łatwy dostęp do różnego rodzaju sprzętów na raty, do kredytów. Bardzo łatwo jest zaciągnąć zobowiązanie ponad miarę i potem mieć problem z tym, żeby je spłacić. To jest jedna rzecz. Natomiast druga rzecz to jest taka lekkomyślność i swoboda poruszania się po internecie, a oszuści niestety znajdują sobie bardzo różne sposoby na to, żeby od nas jakieś dane wyłudzić, a potem je wykorzystać właśnie po to, żeby taki kredyt na nasze nazwisko zaciągnąć. Często zdarza się, że banki apelują, aby nie podawać na przykład numeru dowodu osobistego, nie skanować tego dowodu, nie wysyłać go. Aplikacje bankowe, które są ogólnodostępne i którą każdy chyba ma w swoim telefonie, żądają zazwyczaj konkretnych danych. To jest jakiś PIN, login, który sobie gdzieś tam na początku ustalamy. Natomiast oszuści próbują od nas wyłudzić dane w ten sposób, że na przykład chcą jakieś dodatkowe informacje od nas dostać. Albo dostajemy jakiegoś SMS-a z linkiem, w który należy wejść. I jakby to już wystarczy do tego, żebyśmy nagle stracili pieniądze. Więc my uczulamy na to, żeby być czujnym, żeby przede wszystkim kalkulować, czy stać nas na kolejne raty, czy kolejny kredyt. Po wtóre pilnować jakby siebie w sieci, siebie i swoich dzieci, bo też często, no nie oszukujmy się, też nasze dzieciaki używają na przykład dowodu osobistego mamy, żeby jakąś grę w sieci kupić. Niestety coraz częściej się to zdarza, a potem się okazuje, że na koncie no nie ma pieniędzy, bo strona, której użyło dziecko, to była strona specjalnie do tego skonstruowana, żeby takie pieniądze z naszego konta zniknęły. I o tym chcielibyśmy mówić w tym dniu otwartym. Serdecznie zachęcam Państwa do śledzenia strony Krajowej Rady Komorniczej, bo tam na pewno będą szczegółowe informacje. Ten dzień będzie się odbywał w głównej mierze online, z uwagi na to, że no niby tej pandemii już oficjalnie nie mamy, natomiast gdzieś tam każdy się pilnuje, więc nie chcielibyśmy tutaj nikogo narażać na nadmierną ekspozycję na potencjalnego wirusa, więc będzie on się odbywał w sieci. Będzie też dodatkowy dyżur na infolinii Krajowej Rady Komorniczej. Także cały czas mówimy, apelujemy, zachęcamy do kontaktu. Z komornikiem da się porozmawiać. Komornik to też człowiek.
I prawnik.
Dokładnie. I tak naprawdę często jest to jedyny prawnik, z którym gdzieś tam w trybie naszego życia zabieganym mamy do czynienia, bo z sądu przyjdzie wezwanie, nie zdążymy, nie przyjdziemy, nie pójdziemy albo się boimy. Do adwokata nie idziemy, bo nam się wydaje też, że no nie stać nas na tego adwokata, albo za dużo to kosztuje, albo nie mamy na to czasu. Natomiast komornik, nawet jak nie chcemy, to do nas przyjdzie niestety, ale wtedy też warto z nim zawsze porozmawiać.
Dzień otwarty, przypomnijmy kiedy?
17 listopada.
17 listopada. Bądźmy czujni, nie dajmy się oszukać. Zadłużenie to tylko z głową na tyle, na ile nam pozwoli potem spłata. Jeżeli ktoś z Państwa chciałby o coś jeszcze podpytać, zapraszam do telefonu 743-7383, kierunkowy do Lublina 81 i drugi numer 801-50-10-22. Nasz gość, rzecznik prasowy Izby Komorniczej w Lublinie, Katarzyna Ryń-Kowalska. Pod tymi numerami będzie dla Państwa dostępna do godziny 13. Dziękuję za rozmowę. Zapraszam do telefonu.
Dziękuję bardzo.
Pogotowie radiowe.
Teraz będziemy apelować o wsparcie. Podziel się ciepłem. To hasło zbiórki dla ukraińskich żołnierzy organizowanej przez Puławskie Towarzystwo Miłośników Gór. Zbierane są śpiwory lub pieniądze, za które będzie można je kupić i przekazać naszym wschodnim sąsiadom. W akcję zaangażowały się m.in. puławskie parafie. W kościołach są dopuszki zbierane ofiary na ten cel. Po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym śpiwory można także przynosić do siedziby Puławskiego Towarzystwa Miłośników Gór przy ulicy Słowackiego w Puławach. Można także wpłacać na konto. To tak w skrócie, a więcej o tym powie prezes towarzystwa Robert Małkus.
Puławskie Towarzystwo Miłośników Gór po raz piąty organizuje zbiórkę wolontariacką dla zaprzyjaźnionych przyjaciół z miasta Mizocza na Ukrainie Zachodniej, obok miasta Równe. Piąta zbiórka będzie polegała na zbiórce pieniążków na zimowe śpiwory dla żołnierzy ukraińskich. Hasło zbiórki: podziel się ciepłem. Zbliżają się miesiące zimowe, wojna trwa. Właśnie wolontariusze z miasta Mizocz poprosili nas o to, byśmy zorganizowali taką zbiórkę tutaj w Puławach. No i nasze stowarzyszenie, Płaskie Towarzystwo Miłośników Gór, podjęło się tego zadania. Zbiórkę tą rozpropagowaliśmy już w różnych miejscach, między innymi poparł nas Urząd Miasta Puławy, Starostwo Powiatowe oraz w parafiach tutejszych puławskich. Pieniądze wpłacamy na konto bankowe w tytule Pomoc Ukrainie. Również można pieniążki wpłacić na stronie naszego towarzystwa w zakładce pomagam.pl, łamane na PTMG. Tak samo w siedzibie towarzystwa te osoby, które mają w domu śpiwory, mogą te dary oddawać właśnie w siedzibie towarzystwa, które znajduje się w Puławach przy ulicy Słowackiego 25.
Czyli tym razem zbieramy konkretnie śpiwory albo pieniądze na nie.
Tak, dwie zbiórki były, zbieraliśmy żywność i dwie kolejne to była odzież i środki opatrunkowe. No i teraz po prostu tylko z takim zapotrzebowaniem, bo my się z nimi tak umówiliśmy, że oni po prostu wysyłają listę konkretnych rzeczy, które chcieliby, żebyśmy my zebrali i na tej zasadzie to robimy. No w tym akurat przypadku oni po prostu poprosili, żeby zbierać śpiwory. Trafią do miasta Mizocza na Ukrainie, a stamtąd będą rozdysponowane na front, po prostu trafią do żołnierzy ukraińskich, walczących na froncie. Zbiórkę planujemy zakończyć w listopadzie, natomiast chcemy właśnie transport przygotować na 6 grudnia na Mikołaja, tak symbolicznie Mikołaj dzieli się ciepłem, tak byśmy chcieli nazwać ten transport.
Podziel się ciepłem. Zbiórka można wspierać na stronie pomagam.pl, łamane przez PTMG. To skrót oczywiście od Puławskiego Towarzystwa Miłośników Gór. Można wpłacać na konto. Także odsyłam Państwa na stronę internetową i na profil na Facebooku Towarzystwa. A w Radiu Lublin trwa pogotowie radiowe. Teraz wysłuchamy poradnika w języku ukraińskim, który przygotowała Anna Kowalowa.
Посібник для біженців з України.
Кожен українець, хто перетнув кордон з Польщею, може отримати номер ПЕСЕЛЬ. Це ідентифікаційний номер для кожного мешканця, який надається як дорослим, так і дітям. Номер ПЕСЕЛЬ потрібен для вирішення справ у державних установах в Польщі. Отримати ПЕСЕЛЬ в Любліні можна на вулиці Замбожицька, 88, з понеділка по п'ятницю. Ви можете отримати фінансову допомогу на кожну дитину до 18 років, за умовою, що дитина проживає разом з одним із батьків і залишається на його утриманні. Допомога на виховання надається в розмірі 500 злотих в місяць на дитину. Більше інформації можна знайти на сторінці zus.pl. Українці, котрі повертаються додому в Україну, зобов'язані відмовитись від соціальної допомоги 500+. Це можна зробити онлайн на сторінці ЗУС або у відділенні. В Любліні працюють світлиці для дітей. Це місце, куди ви можете відвести своїх дітей, якщо ви зайняті або працюєте. Працівники потурбуються про ваших дітей. Зазвичай світлиці працюють з 10 до 16 години з понеділка по п'ятницю. Перелік світлиць можна знайти на сторінці lublin.eu.
Пам'ятай.
Гуманітарну допомогу у вигляді їжі та засобів особистої гігієни можна отримати на вулиці Алеї Зигмунтовській, 4, з понеділка по п'ятницю від 9 до 15 години. Більше інформації щодо гуманітарної допомоги можна отримати за номером 81-466-69-96. Міністерство здоров'я Польщі запустило додаток «Лікар.пл», щоб лікарі та пацієнти з України розуміли одне одного. Платформа полегшить доступ людям з України до медичних консультацій. Це також дасть можливість швидко діагностувати стан здоров'я пацієнта, а ще налагодити спілкування пацієнта з лікарем, який не володіє українською мовою. У розділі «Для пацієнта» є спеціальна форма для введення основних даних про стан здоров'я – Анкету можна заповнити українською, російською, польською чи англійською мовами. Фонд «Альфа» надає терапевтичну допомогу людям зі спектром аутизму, які приїжджають з України до Любліна та околиць. Більше інформації можна дізнатись за номером 81-532-5806. Фонд «Авалон» в Польщі допомагає біженцям з України з інвалідністю. Фонд приймає всіх людей з інвалідністю та хронічними захворюваннями, які тікають від війни в Україні та шукають допомогу в Польщі. Більше інформації можна дізнатись за номером телефону плюс 48 796 324 328 з понеділка по п'ятницю в годинах 9-13. Номер гарячої лінії допомоги в Любліні для біженців з України – це плюс 48 533 391 569. Цю інформацію зібрала Анна Ковальова, Польське радіо Люблін.
Більше інформації на radio.lublin.pl. Пропозиції роботи для біженців українською мовою на сайті radiolublin.pl під синьо-жовтим банером.